Izajasza 52 od wersetu 13. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. A jego postać nie taka jak synów ludzkich. Tak wprawi w zdumienie liczne narody. Królowie zamkną przed nim swoje usta, bo zobaczą to, czego im nie opowiadano i zrozumieją to, czego nie słyszeli. Kto uwierzył wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło? Wyrósł bowiem przed nim jako latorośl i jako korzeń z suchej ziemi. Nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. I nie był to wygląd, który by nam się mógł podobać. Zgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, zgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. Ale to Panu upodobało się trafić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Dzisiaj skupiamy się na jednym wersecie w zasadzie z tego fragmentu, który przeczytaliśmy. To jest Izajasza 53, werset 6. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas rozpoczął, a Pan jego dotknął karą za nas. Wydawałoby się, że Stary Testament, który został napisany przed narodzeniem Pana Jezusa. Więc wydawałoby się, że Stary Testament to w zasadzie tylko prawo. Prawda? Stary Testament zaczyna się księgami mojżeszowymi i tam mamy spisane to, co się, tą Torę żydowską, czyli te wszystkie przykazania, wszystkie przepisy, jakie Żydzi musieli spełniać, jakie musieli zachowywać, jakie musieli przestrzegać. Więc wydawałoby się, że w tym Starym Testamencie to jest tylko to zabijanie zwierząt, prawda? Jest ofiary, składanie różnych ofiar za grzechy, ofiary przebłagalne i tak dalej. Że można powiedzieć, że Stary Testament przedstawia Boga, który jest tylko żądny krwi. Może to jest przesadzone za bardzo, może to nie jest tak, ale że w Starym Testamencie nacisk jest na prawo, na przykazania, przepisy. Ale musimy pamiętać, że Stary Testament to też dobra nowina. Stary Testament ma też, można powiedzieć, taką zajawkę dobrej nowiny. W Starym Testamencie można znaleźć dobrą nowinę. Często ludzie, czytając Stary Testament i Nowy, porównują te dwie części Pisma Świętego i mówią, że Bóg w Starym Testamencie jest innym Bogiem od tego w Nowym Testamencie. Oczywiście tak nie jest. To jest cały czas ten sam Bóg. Dlaczego? Ponieważ Stary Testament ma Ewangelię. ponieważ Ewangelia jest obecna w Starym Testamencie, w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, między innymi w Izajaszu. Izajasz mówi o słudze Pana, przez którego wola Pana się spełni, który poniesie grzech wielu, wstawi się za przestępcami. To jest to element dobrej nowiny. Więc kiedy widzimy, że Stary Testament ma Ewangelię i nie ma się co dziwić, ponieważ Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu, kiedy w Ewangelii Łukasza możemy czytać o dwóch uczniach, którzy szli do Emaus i nie rozumieli tego, co się dokonało, nie rozumieli krzyża, nie rozumieli, że Jezus musi zmartwychwstać, i kiedy Jezus stanął na ich drodze, prawda, i zobaczył, że oni nie rozumieją, wtedy co im zrobił, wyłożył im, co mówi Stary Testament, co mówi Mojżesz, prorocy, tak, o Jezusie Chrystusie. Czyli Stary Testament, oczywiście, tam jest prawo, tam są przepisy, ale tam też jest i Ewangelia. I właśnie takim przykładem jest 52 i 53 rozdział Izajasza. I szósty werset mówi, że wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Czyli widzimy Jezusa cierpiącego, tak, biorącego na siebie karę, umierającego, doświadczającego krzyża, doświadczającego opuszczenia przez Ojca. Wiemy o tym, ponieważ Nowy Testament nam to pokazuje. Wiemy, że jeżeli ktoś popełni przestępstwo, to jest to naturalne i sprawiedliwe, że ponosi karę. Lecz w przypadku Jezusa Chrystusa, ponieważ Księga Izajasza później w Nowym Testamencie, nie Księga Izajasza, tylko ten fragment, wersety z tego rozdziału są przypisywane Jezusowi, czy też może inaczej, że wypełnienie tych wersetów znajduje się w osobie Jezusa Chrystusa. Więc możemy tutaj mówić, że to, o czym mówi Izajasz, odnosi się do Jezusa Chrystusa i ma w nim swoje wypełnienie. Więc to Jezus jest tym, który został przez Boga ukarany dla naszego zbawienia. Tak? Jezus jest tym, którego dotknął Pan Bóg za winę nas wszystkich. Więc jeżeli ktoś grzeszy, jeżeli ktoś popełnia przestępstwo, to naturalne i sprawiedliwe jest, że ponosi karę. Ale w przypadku Jezusa to wiemy, że Jezus nie zgrzeszył. Jezus nie popełnił nic złego, nie zrobił nic złego, on nie złamał żadnego z przykazań. To jak mówi werset 9, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach, to mimo to odebrał karę. Dlaczego? Ponieważ śmierć Jezusa jest traktowana w kategoriach zastępstwa. Jest to śmierć zastępcza. To jak czasami w szkole. Jeden nauczyciel zachorował, nie jest w stanie pojawić się w szkole i musi ktoś przyjść na zastępstwo, czyli inny nauczyciel musi przyjść i zrobić to, co ten nauczyciel nie jest w stanie. Więc jeśli chodzi o ludzi, to można powiedzieć, że my zachorowaliśmy. Grzech uniemożliwia nam przyjście do Boga i musi ktoś inny przyjść, nasze zastępstwo, kto sprawi, czy musi wykonać to, co my powinniśmy zrobić, żeby do Boga przyjść. Więc Jezus przyszedł jako nasze zastępstwo po to, żeby wziąć na siebie nasz grzech, umrzeć za ten grzech i otworzyć nam drogę do Ojca. Więc śmierć Jezusa jest śmiercią zastępczą. I idea zastępstwa nie jest czymś nowym w Starym Testamencie. W tym systemie ofiarniczym, gdzie za grzech Żyda była wymagana śmierć zwierzęcia, krew była wymagana. Więc było to też zastępstwo. Zamiast człowieka, który popełnił przestępstwo, karane było zwierzę, które żadnego przestępstwa nie popełniło. I musiało to być zwierzę doskonałe. Nie mogło mieć żadnej skazy. Nie mogło mieć złamanej nogi, czy nie mogło być kulawe. Ono musiało być doskonałe. I ono umierało zamiast człowieka, który był winny. I kiedy Jezus przechodził niedaleko Jana Chrzciciela, Jan Chrzciciel zawołał: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Jakby pokazuje znowu, że Jezus jest tą ofiarą zastępczą. W miejsce ludzi, którzy powinni otrzymać karę, ale to Jezus jest tym, którego Bóg wyznaczył jako ofiara zastępcza, żeby On odebrał karę za grzech świata. Ale śmierć Chrystusa to nie jest tylko śmierć zastępcza, w sensie jako zastępstwo. Oczywiście jest zastępstwo, ale jest jeszcze coś równie istotnego. Śmierć Jezusa jest karą za grzech. Więc śmierć, krzyż nie jest jakimś przypadkiem. Jezus poszedł tam celowo, ponieważ tam odebrał karę za nasz grzech. Zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus tego doświadczył. Można to troszeczkę szerzej powiedzieć. Jezus nie tylko doświadczył śmierci fizycznej, ale też doświadczył piekła na ziemi. Tak to można powiedzieć, że doświadczył piekła na ziemi, kiedy zawołał: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. On doświadczył piekła na ziemi. Został opuszczony przez Boga. Tak jak ci, którzy idą do piekła, idą do miejsca, które jest opuszczone przez Boga. Więc Jezus zakosztował śmierci za nas wszystkich. Pytanie, dlaczego? Dlaczego Jezus? Dlaczego Bóg zrobił coś takiego? Wszystko, co Bóg robi, ma sens. Jest zrobione z jakiegoś konkretnego powodu. Jeżeli Bóg decyduje się na to, by Jego własny Syn ofiarował swoje życie, to musi być w tym jakiś bardzo ważny powód. Musi być w tym też jakaś konieczność. Naprawdę konieczność. Sprawy związane z życiem i śmiercią to nie są sprawy łatwe. To są bardzo trudne sprawy. To nie jest zabawa w życie i śmierć, tak? To nie jest zabawa. Więc jeżeli Bóg zdecydował się na taki krok, że Jego Syn musi umrzeć, musi stać się ofiarą zastępczą, musi wziąć karę za grzech, to musi być w tym konieczność. Musi być w tym wielka potrzeba. Gdyby była inna możliwość, inna droga, to Bóg, który jest kochającym Bogiem, na pewno by taką drogę obrał. Ale to pokazuje, ale to, że Jezus poszedł na krzyż, że umarł, pokazuje nam, że to było naprawdę konieczne. I że nie było innej drogi, aby ta Boża sprawiedliwość została, można powiedzieć, zaspokojona. Dlaczego zastępstwo jest potrzebne? Dlaczego zastępstwo jest potrzebne? To trochę takie bezosobowe pytanie. To trzeba je zmienić trochę. Dlaczego potrzebuję ja, czy ty, Chrystusa? Dlaczego potrzebujesz Chrystusa? I ten tekst mówi nam, dlaczego potrzebujemy Chrystusa. Ten tekst ma zastosowanie do nas wszystkich. Ponieważ mówi, że wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Więc tutaj ten tekst nie pozostawia złudzeń. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Wszyscy zboczyliśmy. Izajasz przyrównuje ludzi do owiec. I owce to są takie zwierzęta, które same o siebie zatroszczyć się nie mogą. Tak, życie owiec zależy od pasterza, ale tekst mówi, że owce zbłądziły. To znaczy, że są bez pasterza w tym momencie. Zbłądziły, ponieważ nie szły za pasterzem. Oddaliły się, zboczyły. Są w miejscu, w którym nie powinny być, ponieważ pasterz prowadził je inaczej. A w związku z tym, że się oddaliły od pasterza, to zbłądziły i są w miejscu, w którym ich życie jest zagrożone. Jest wielu, wiele wilków, które czyha na ich życie. Więc są w miejscu, w którym być nie powinny i nie znają drogi powrotnej. Czasami ludziom wydaje się, że wiedzą, jak przyjść do Boga. Wiedzą, jak myślą, że poprzez własne uczynki, poprzez własne starania, że poprzez jakieś religijne uczynki, jeżeli będą je spełniać, to wtedy idą drogą, którą Bóg wyznaczył. Ale efekt jest taki, że im bardziej brną w tych uczynkach, im bardziej brną w poleganiu na sobie i na tym, co mogą wypracować, tym bardziej oddalają się od Boga i giną. Owce zbłądziły, ponieważ nie szły za pasterzem, odrzuciły go. Wolały iść swoimi własnymi drogami, niż podążać za nim. Jak to się mówi, że trawa, która rośnie w innym miejscu, w innym ogródku, jest bardziej zielona niż nasza. Przecież ta trawa w naszym ogródku. I tak owcom się wydaje, że ta trawa, którą Bóg oferuje, czy do której pasterz prowadzi, jest słaba w porównaniu z tą, do której one same mogą dojść. Czy też ta trawa, które same wybierają owce, które owce same wybierają, jest lepsza od tej trawy oferowanej przez, czy od tych łąk oferowanych przez pasterza. Owce nie chciały się poddać pasterzowi, to też są w miejscu, w którym nie powinny być. Jest to efekt ich własnych działań. Czy to dobrze, czy źle, że zbłądziły? Definicja grzechu jest taka, że grzech oznacza chybienie celu. Grzech oznacza zboczenie z właściwej drogi, odejście z wyznaczonej ścieżki. Grzech oznacza rebelię. Grzech oznacza niepoddanie się właściwemu autorytetowi. Grzech oznacza złamanie prawa, złamanie przymierza. Oznacza winę, oznacza niewierność, oznacza zdradę. Więc tutaj mamy dwa zdania powiedziane, czy też jedno zdanie. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył i w zasadzie moglibyśmy to w dwa słowa zamienić. Wszyscy zgrzeszyli. Bo zboczyli, bo chybili celu, bo zeszli z drogi, którą wyznaczył Bóg, bo nie poddali się Jego autorytetowi, ponieważ zbuntowali się przeciwko Niemu, byli niewierni, zdradzili Go. Wszyscy zgrzeszyli i są w miejscu, w którym nie powinni byli być. Ale Bóg przez Chrystusa pokazuje nam drogę powrotu. Bóg przez Chrystusa pokazuje nam, że jest możliwość wrócenia. Bóg przypomina nam, że jeżeli coś się nie zmieni w naszym życiu, to będziemy ukarani, to zginiemy, jak te owce, one są bezbronne. I potrzebujemy, właśnie Bóg przypomina, że potrzebujemy Chrystusa, abyśmy mogli znaleźć drogę do Ojca. I to jest ta właśnie dobra nowina, że Bóg wie, że jesteśmy w stanie grzechu. Bóg o tym wyraźnie mówi. Wielokrotnie Bóg powtarza, że człowiek zgrzeszył i to, gdzie teraz jest, to jest skutek rebelii, skutek buntu przeciwko Bogu, skutek grzechu. Nie każdy chce to przyjąć, nie każdy chce mówić o grzechu, prawda? To jest temat często niewygodny, temat tabu. Często ludzie mówią, że nie ma żadnego grzechu. Jaki grzech? Nie każdy przyznaje Bogu rację, ale Bóg doskonale wie, jacy jesteśmy, że grzech zaślepił nasze oczy, że nie wiemy, gdzie jesteśmy, wydaje nam się, że jesteśmy bezpieczni, a rzeczywistość jest zupełnie inna. I gdyby Bóg nie okazałby zmiłowania przez Jezusa, Chrystusa, to wszyscy byśmy pomarli w naszych grzechach. Ale możemy czytać, że Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, posłał swojego Syna, aby ten wstawił się za przestępcami, za nami. Bóg posłał Syna, aby ten wstawił się za przestępcami. Bóg ukarał Jezusa za nasze grzechy, w nasze miejsce, zamiast nas. To nam pokazuje, że my potrzebujemy Jezusa. Ponieważ Jezus jest wyznaczony przez Boga. Jest On wyznaczoną ofiarą zastępczą. osobą, która bierze karę za nasz grzech, ponieważ to Jezus, Bóg wyznaczył Jezusa, aby skosztował śmierci za Twoje i moje grzechy. Potrzebujemy Chrystusa, ponieważ w Nim jest objawiona droga do Ojca. Nie ma żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jezus sam powiedział, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Więc nie ma alternatywy do Chrystusa. Jeśli chcemy mieć właściwą relację z Bogiem, to może ona się odbyć tylko przez Jezusa Chrystusa. Na warunkach, jakie Jezus Chrystus przedstawia w swoim nauczaniu. Przepraszam. Jeśli chcemy mieć właściwą relację z Bogiem, to musimy się upamiętać, tak? Jeżeli idziemy złą drogą, a każdy z nas zboczył na własną drogę, to musimy się zatrzymać, odwrócić i pójść w kierunku właściwej drogi, czy właściwą drogą. To jest upamiętanie się. A oprócz tego musimy uwierzyć w Chrystusa. Uwierzyć Chrystusowi, ponieważ On jest tym dobrym pasterzem, który porzucił te 99 dobrych owiec, które były w stadzie, które się nie zgubiły, a poszedł szukać tej zgubionej, która się oddaliła. I to Jezus przychodzi i to Jezus ratuje. I Jezus mówi, upamiętaj się i uwierz Ewangelii. Więc Chrystus wzywa ludzi do nawrócenia się, do zawrócenia z tej drogi, którą każdy człowiek podąża, z tej drogi grzechu, która jest szeroka i która wiedzie na zatracenie. I dzięki Bogu, że Jezus stanął też na naszej drodze. Tak? Byliśmy jak apostoł Paweł, który był zaślepiony grzechem, nienawidził Chrystusa i szedł do Damaszku, żeby prześladować tych, którzy za Chrystusem poszli. I Jezus stanął na jego drodze. Oświecił go tak, że oślep. Ale objawił mu się. I dzięki Bogu, że dzisiaj można powiedzieć, że Jezus stanął też na naszej drodze i że zaświecił tak, że to światło rozświetliło nasze serca i mogliśmy się nasycić Jego poznaniem. Poznaniem zmartwychwstałego i że mogliśmy poddać się Jemu, Jego nauczaniu, mogliśmy się upamiętać i mogliśmy zostać uratowani od własnej głupoty, od własnego grzechu, od własnego buntu. Ale to nie znaczy, że nasza przygoda z Chrystusem, przygoda to jest złe, że powiedziane, że nasze życie z Chrystusem, ono zakończyło się w momencie, kiedy Jezus, można by, odkupił nas. Nie, ciągle, każdego dnia potrzebujemy Chrystusa. Ciągle, dzisiaj, jutro, pojutrze, wczoraj, przedwczoraj zmagamy się z grzechem, z naturą, z cielesną naturą. I będziemy się z nią zmagać do momentu, kiedy Jezus powróci. Albo do naszej śmierci. To różnie może być. W każdym razie potrzebujemy Chrystusa na każdy dzień naszego życia. I musimy pamiętać, co Jezus dla nas zrobił. Kim dla nas jest, że jest ofiarą zastępczą. Ofiarą, która, czy też osobą, która wzięła karę za nas, zamiast nas. I że to wszystko uczynił Bóg w swoim miłosierdziu. Bóg zmiłował się nad nami, ponieważ nie zasługiwaliśmy na to. Okazał nam łaskę i dał swojego Syna. Posłał Go. Za to możemy być wdzięczni każdego dnia. Potrzebujemy Chrystusa. Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za Twojego Syna Jezusa Chrystusa, za to, że On przyszedł na ten świat, że dobrowolnie zgodził się zrobić to wszystko, co Ty zaplanowałeś dla naszego odkupienia, że zgodził się wziąć na siebie nasze grzechy, chociaż sam był niewinny, święty, sprawiedliwy. Zgodził się wziąć nie tylko nasze grzechy, ale też zgodził się wziąć na siebie naszą karę za nasz grzech. Panie, dziękujemy Tobie za to, że w Nim Twoja wola się wykonała. I dzisiaj możemy się chlubić w naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Panie, dziękujemy Tobie, że był taki dzień w naszym życiu, kiedy Ty stanąłeś na naszej drodze. Kiedy Jezus stanął na naszej drodze i kiedy mogliśmy wyznać Go jako swojego Pana i Zbawiciela. Mogliśmy się poddać Jemu, zaufać Jemu jako temu dobremu pasterzowi, jako posłuszne owce. Dzisiaj chcemy iść za Jego głosem. I Panie, pomagaj nam w tym, abyśmy Jego głos słyszeli i szli za tym głosem. Panie, dziękujemy Tobie, że należymy do Ciebie. Że wyrwałeś nas z mocy grzechu, z królestwa ciemności i wprowadziłeś do królestwa światłości, do królestwa Twojego Syna. Wywyższamy Cię, Panie, za to dzieło i dziękujemy Ci za wszystko, co uczyniłeś dla nas w Jezusie Chrystusie. Amen.